I do tej rozmowy, kolejnej rozmowy o pomoc poprosiłem Jana Brewczyńskiego, któremu oddaję głos.
Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest teraz ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale ojciec poza zwykłą posługą kapłańską ma też szczególną posługę egzorcysty. To jest, ale właśnie, czy jest ojciec bardziej kapłanem, czy egzorcystą? Jak wygląda ojca dzień? Czym się zaczyna?
No, nie może być egzorcystą, kiedy się nie jest kapłanem, więc jestem pierw kapłanem. No, egzorcystą stricte jest biskup, gdyż żeby być egzorcystą w pewnym tego słowa znaczeniu, trzeba mieć pełnię święceń, a pełnię święceń ma tylko biskup, bo oj, to by trzeba było zacząć od początku. Nie ma święceń kapłańskich, to jest tak, się przyjmuje, tak mówi się, ale jest sakrament święceń, który ma 3 stopnie, diakon, prezbiter i episkopat, to jest 3 stopień, czyli biskup, i to jest stopień pełny. Więc arcybiskup Wacław Depo ma pełnię święceń. No i on jest egzorcystą, no ale że z racji tego, że nie byłby w stanie po prostu się zająć tą grupą osób, no bo fizycznie to jest niemożliwe, poświęcić co 2 tygodnie jednej osobie kilka godzin, no nie jest w stanie. Dlatego dzieli się swoją władzą z jakimś księdzem, w tym wypadku ze mną, no ale to jest jego władza, nie? Ale oczywiście każdy egzorcysta wpierw jest księdzem, wpierw jest kapłanem, bo...
No, no. Ale jak wygląda ojca dzień? Czy to jest tak, że ojciec wstaje, je śniadanie i odprawia egzorcyzmy, czy...
Dobre, fajne pytanie. Otóż jak wstaję, to dzisiaj wstałem, o 5:30 wstajemy w klasztorze jasnogórskim. No idziemy wszyscy do kaplicy, gdzie są modlitwy, jest rozmyślanie nad Biblią. Każdy oczywiście indywidualnie sobie rozmyśla w swojej ławce, w swoim klęczniku. No i potem mówimy brewiarz razem. I tak wygląda dzień. Więc tak zrobiłem. Potem miałem mszę świętą, wypiłem kawę i tu przyszedłem. No. Tak się zaczyna. Oczywiście nie od egzorcyzmów. To jeżeli... No, to też nie jest, że od razu trzeba egzorcyzmy jakieś. Ja jestem ostatnim, który bym jakiś egzorcyzmów udzielał, kiedy nie ma rozeznania. Wpierw trzeba dobrze rozeznać. A to jest długotrwały proces.
No właśnie, jak on wygląda? Tak mniej więcej oczywiście, bez wchodzenia w bardzo szczegółowo, ale czy przychodzi... Jakbym przyszedł dzisiaj do ojca i powiedział: proszę ojca, chyba jestem opętany. Co ojciec by zrobił?
Powiedziałbym: nie jest pan opętany, bo się pan do mnie uśmiecha. No, no. Więc...
No, ale jeżeli ktoś przychodzi i na przykład zacząłby się tarzać po ziemi, czy co w takiej sytuacji?
No w szpitalu psychiatrycznym też się chorzy mogą tarzać po ziemi. To nie jest żaden objaw złego ducha, że ktoś się tarza po ziemi.
A więc jak wygląda to rozeznanie?
No ja sobie rozeznaję w sposób taki, że modlę się po łacinie. No diabeł, demon, zna każdy język. No to kiedyś modlę się po łacinie i coś się pomyliłem i demon mówi: ty, dobrze czytaj. Mówi: nie. No i patrzę, się pomyliłem rzeczywiście. No, no on zna każdy język. Chodziłem na język hebrajski w Krakowie, więc też jakoś tam mniej czy więcej znam, czy sobie tam umiem poradzić, żeby przeczytać, więc jak domniemywam, że może ktoś trochę łaciny znał, nie? No to wtedy mi się modlę po hebrajsku. Demon też go zna.
Więc
osoba, która cierpi na zaburzenia psychiczne, no nie może nagle języka hebrajskiego znać, więc to jest jeden z objawów, prawda? Więc w taki sposób sobie rozeznaję. Jeżeli do końca nie wiem, no to odsyłam do psychiatry i proszę o jego opinię, prawda? Kiedy nie ma jednego z objawów, ale kongregacja mówi, dając rytuał, że są 3 objawy, które świadczą, że człowiek jest pod wpływem złego ducha, i kiedy nie ma jednego z tych 3 objawów, nie można stosować egzorcyzmu, bo egzorcyzm nie wyrządzi szkody może, tylko że może utwierdzić kogoś w błędzie, że jest opętany, i nie dopuścić go do prawdziwej pomocy wtedy dla jego przypadku, czyli do lekarza, więc skrzywdziłbym, nie dopuszczając do fachowej pomocy, więc trzeba wpierw stwierdzić. Pierwszym objawem jest, że ktoś mówi, czy rozumie no, każdy język, bo to jest anioł przecież, który odszedł od Boga, ale jest aniołem, zna każdy język, również te wymarłe. I o, dlatego to jest jeden z objawów. Druga rzecz to mówi rzeczy ukryte. Ktoś, kto nie może wiedzieć, co ja wczoraj robiłem, czy przedwczoraj na przykład, on wie, no przecież widzi mnie. Albo siła nieproporcjonalna do wieku, czy możliwości danego człowieka. To są trzy rzeczy, po których się diagnozuje, że jest zły duch, a nie, że ktoś się tarza po ziemi. Ja też mógłbym tutaj w studiu to porobić i, no, i nie znaczy, że od razu jestem opętany.
No właśnie, więc a jakie są podstawowe metody działania? Jak to się dzieje, że człowiek zostaje opętany? Czy jeżeli ktoś popełnia, nie wiem, jakiekolwiek przykazanie, od razu demon może w niego wejść, albo założy jakiś amulet, demon może od razu w niego wejść? Jak to wygląda?
To znaczy, demon ma dostęp do człowieka, kiedy przekroczy przykazanie pierwsze, w sensie, żeby były takie konsekwencje przez zniewolenie, znaczy przez opętanie stricte. Ja się nie spotkałem, mówię uczciwie, z kimś, że jest opętany, ponieważ cudzołożył, nie? Albo tam, nie wiem, pornografię oglądał. Może być zniewolony tym, to fakt, ale żeby był opętany, no to ja się nie spotkałem. Spotkałem się natomiast, jeżeli chodzi o osoby, w których diabeł ma ich w posiadaniu jakimś, to się nazywa po łacinie posesjo, tak jak teraz mundial, prawda? Jest posesjo, kto ma więcej piłki, na przykład ile posiada, nie? To słowo posesjo to jest oddanie właśnie na opętanie w znaczeniu duchowym. No to pierwsze przykazanie, czyli żeby...
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Tak, czyli satanizm, spirytyzm czy okultyzm, ale osobiście nie spotkałem się, żeby po okultyzmie ktoś był opętany tak wprost, raczej po satanizmie, z tego to, że ja to mówię, nie znaczy, że jestem tu omnibusem, może ktoś po wróżce był opętany, no ale ja nie spotkałem, ale po satanizmie owszem, więc pierwsze przykazanie, bo przypuśćmy, nawet uchwycąc się w szóstym przykazaniu, ktoś cudzołoży na przykład, czy robi inne nieskromne rzeczy, albo kradnie na przykład, no to człowiek się nie odwraca od Boga formalnie, tylko Boga nie słucha. A w pierwszym przykazaniu człowiek się od Boga odwraca, dlatego to ma swoje konsekwencje inne, nie?
No właśnie, jeżdżąc po parafiach tutaj po Polsce też widzieliśmy takie plakietki zagrożenia duchowe, takie plakaty przedstawiające różne amulety. Jak to jest? Czy czytanie Harry'ego Pottera, jeżeli przeczytam Harry'ego Pottera, to czy mogę zostać opętany? Jak to wygląda? No,
ja spotkałem osoby, na przykład, znaczy to już może bez nazwisk, ale które mówią w różne tam konferencje, czy wykłady może bardziej o zagrożeniach, na przykład Harry'ego Pottera, i one same go czytały, żeby wiedzieć, co mówią, i jakoś opętane nie są, więc samo to, że czytam, nie jest zagrożeniem w sensie takim, że teraz diabeł będzie miał na mnie jakiegoś haka, tylko że przez czytanie człowiek zmienia swoją mentalność, bo wiara się bierze ze słuchania, nie? Z tego, co Bóg mówi. No, wiara się nie bierze z modlitw. Ja się mogę modlić codziennie 10 różańcy mówić i z tego nie ma żadnej wiary, nie? Wiara jest z tego, nie co ja mówię do Boga, tylko z tego, co Bóg mówi do mnie, odwrotnie, nie? Człowiek wierzący się modli, ale wiara się nie bierze z tego, że ja się modlę, tylko ze słuchania. Więc, bo słuchanie kształtuje moją mentalność i myślę, że w tym jest zagrożenie, że teraz taka książka może kształtować moją mentalność i ja teraz będę miał już inne myślenie, że na przykład mogę sobie magię uprawiać, i myślę, że zagrożeniem będzie to, że ktoś będzie robił to, co przeczyta w książce, niż samo przeczytanie danej książki, prawda? To myślę, że to nie jest zagrożenie, że ktoś ją przeczyta, tylko że ma już potem może inną trochę mentalność i może zacząć to robić, skoro magia jest ukazana jako coś dobre i główny bohater to robi. Kiedyś przecież no, zawsze były bajki, jakieś tam były elfy, wróżki, ale od razu było wiadomo w bajce, że to są rzeczy, że to są jakieś tam osoby, których nie ma tak naprawdę, nie? Jakieś wróżki, jakieś tam w sensie...
Człowiek magii nigdy nie
uprawiał. Pojawiają się jakieś elfiki, a tutaj to robi normalny człowiek, główny bohater, i myślę, że tu jest jakieś tam zagrożenie, że człowiek zacznie go naśladować.
To pytanie o Harry'ego Pottera było pytanie łatwiejszym. Co z amuletami? Jak to jest? Czy jeżeli noszę coś dla ozdoby, czy mogę zostać przez to opętany? Czy jeżeli założę pentagram, założę pierścień Atlantów, wisiorek z motylkiem, tak? Bo takie rzeczy też się pojawiają na tych plakatach. Czy jakie jest z tym ryzyko?
To znaczy, jeżeli jest coś, no pentagramem, no to już nie łączyłbym pentagramu z amuletem, bo to jest, pentagram jest znakiem należności do złego ducha wprost, więc jeżeli jest pentagram, ja to jako pentagram, no to daję, no to no, obwieszam się tym i daję duchowi złemu jakiś znak, że no, należy w jakiś stopniu do niego, skoro noszę znaki jego przynależności. Co prawda to nie znaczy odwrotnie, że ja noszę krzyżyk i teraz się uświęcę, ale przecież zdrowiem się nie można zarazić, a chorobą można. Więc to, że noszę krzyżyk, to nie znaczy, że ja się zarażę teraz i teraz będę miał wiarę, ale to, że noszę pentagram, może znaczyć, że się zarażę chorobą. Więc tak myślę. No, nie jestem to jakimś autorytetem takim, raczej modlę się nad osobami, które już mają problem, niż tam działam profilaktycznie i zajmuję się. Nie czytam w ogóle na ten temat, więc tak może ze swojego jakiegoś umysłu to teraz mówię. Ale oczywiście wiara, znaczy zagrożenie nie jest jakaś czerwona nitka, że ktoś sobie przywiesi czerwoną nitkę. To ona nie ma żadnej mocy. Tylko zagrożenie jest w tym, że ja czczę coś, znaczy ufam czemuś, że coś mi przyniesie szczęście, niż Pan Bóg, nie? I więc nie wierzę, czy nie ufam Bogu jako osobie. Przecież jeżeli no, Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, a ja mam sądzić, że jakaś czerwona nitka przyniesie mi szczęście, no to zakrawa na śmieszność, ale też odchodzę od Boga, w sensie nie wierzę Jemu, nie? I to jest zagrożenie wtedy duchowe i to, no tak, odchodzę wtedy od Boga i to ma jakieś konsekwencje swoje duchowe.
Ojciec jest oczywiście przede wszystkim kapłanem, no posługa jasne. Spowiedzi. Jakie są podstawowe działania szatana? Czy, bo jak działa szatan? Jakbyśmy mieli go rozgryźć?
No, przede wszystkim chce odwieść człowieka od Boga. To jest jego główne zadanie. A w jaki sposób to zrobi? Niektórych kusi do złego, są ludzie, których kusi do dobrego.
Ale jak szatan może kusić do dobrego?
No może.
Jak to wygląda? Jak ja bym to rozpoznać?
No niektórych kusi do złego, nie? Zdradź żonę, zrób coś złego, ukradnij coś, okłam kogoś, doprowadź do kłótni, nie? No to jest ewidentne. Ale są ludzie, których nie da się ewidentnie skusić do złego, tak wprost, do jakiegoś wielkiego złego czynu. Ja nie mam nawet pokus, nie wiem, weź coś ukradnij. To ja mam taki mały pokój, że nawet jakbym to wziął, to by miał problem, co zrobić teraz. Nie? Więc są ludzie, których nie da się skusić wprost do złego, to diabeł kusi ich do podjęcia się dobrej rzeczy, tylko ponad jego możliwości. Wskutek tego człowiek zbytnio jest przepracowany, zbyt wiele funkcji, zbyt wiele ambitnych obowiązków, zbyt wiele oczu na mnie. Wskutek tego człowiek sobie ze wszystkim nie radzi. Jak człowiek sobie nie radzi, wpada w złość. No już diabeł go osiodła, już co na nim jeździ, nie? Bo człowiek wtedy jest zły i w taki sposób może go odwieść.
Osobiście bardzo lubię książkę Listy Starego Diabła do Młodego. Tam też właśnie takie podstawowe kuszenia jakieś już 10 lat temu były też bardzo ładnie opisane w sposób bardzo przystępny. Bardzo serdecznie
dziękuję. Tutaj musimy postawić trzy kropki w tej rozmowie. Dziękuję Janowi Brewczyńskiemu za poprowadzenie wywiadu, ale jeszcze do ojca jedno pytanie. W tej chwili w archidiecezji częstochowskiej trwa pielgrzymka serc i stóp, pielgrzymka kapłańska o powołania. Ojciec na mnie spojrzał wzrokiem przerażonym i zdziwionym. Trwa taka pielgrzymka. Kapłani z dekanatu idą od parafii do parafii o chlebie i wodzie, niosąc krzyż, modląc się o nowe powołania dla archidiecezji częstochowskiej. Jak to wygląda u Paulinów? Jak to wygląda w klasztorze? Powołań nie brakuje?
Po pierwsze, nie było mi teraz 2 tygodnie, bo miałem rekolekcje. Przez wczoraj wróciłem i wczoraj się o tym dowiedziałem, więc nawet nie miałem w stanie się zorientować, co to jest, po pierwsze. A po drugie, no jesteśmy zakonem, który jest nie tylko w jednej części tu w diecezji, tylko na całym świecie, więc mamy powołania i z Chorwacji, mamy teraz 4 Kameruńczyków, nie? Jest tam chyba z 2 Słowaków, oprócz Polaków mówię, więc oddziaływanie może jest inne, więc powołania jako takie są, Teraz na pierwszy rok chyba 13 przyjdzie kleryków, z tego co kojarzę. Nie jestem w temacie dzisiaj, bo mogło się coś zmienić.
Ilu ojców na stałe przebywa obecnie na Jasnej Górze? Ilu jest zakonników? 40?
Zakonników?
100,
no...
200?
No nie.
80?
Mniej więcej to się zmienia, ale jest ze 115.
A to duże zgrupowanie jak na Polskę, jedno z największych.
To znaczy chyba największym chyba klasztorem w sensie zakonników jest Niepokalanów. Przynajmniej był. Nie orientuję się tak na co dzień, ale mi się wydaje, że tam jest więcej. Tylko tam jest dużo braci zakonnych, a mniej kapłanów. Tu jest więcej kapłanów, a mniej braci zakonnych, bo wiadomo, tu jest, jak Jan Paweł II mówił, konfesjonał narodu, więc codziennie tu siedzimy. Ja też zaraz właśnie lecę coś zjeść i idę do konfesjonału.
Takie plany na poranek, a na pewno na godziny przedpopołudniowe ma ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin z klasztoru na Jasnej Górze. Wielkie Bóg zapłać za rozmowę i za wizytę w naszym polowym studio w Solidarności.
Tak, bardzo dziękuję. Atmosfera jest istotna, a nie tutaj, prawda, struktury inne.
To prawda, ale Solidarność przynajmniej mnie zawsze nastraja pozytywnie i wprawia w dobre samopoczucie.